Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tydzień temu nagrałam dla Was taki leciutki odcinek noworoczny w ramach małego poświątecznego oddechu, ale też takiej rozgrzewki noworocznej. No i się odgrażałam, że już niebawem wrócę z cięższym kalibrem. Albo nie, to jest złe określenie. Ważniejszym tematem. O, temat ten dotyczy mojej abstynencji, która trwa już trzeci rok. To znaczy trzeci rok teraz się zaczął, bo dwa lata stuknęło mi 20 grudnia 2023. Zatem dziś właśnie o tym, o tych dwóch latach bez alkoholu. Ten mój dzisiejszy odcinek możemy uznać za kontynuację odcinka właśnie sprzed dwóch lat, który nosił tytuł All Coming Out, w którym się, jak sam tytuł wskazuje, wyoutowałam z moim problemem i opisałam te pierwsze miesiące bez mojej dotychczasowej ulubionej substancji. Jak tak sobie wracam myślami do tamtego momentu, to ukrywać nie będę, że kosztowało mnie to dużo stresu i dużo odwagi. Do dzisiaj tak naprawdę poklepuję się za ten odcinek po ramieniu i do dzisiaj dostaję od Was wiadomości, które mnie w tym poklepywaniu utwierdzają, że to był po prostu dobry odcinek i że wprowadził jakieś zmiany do Waszych głów, czasami aż do Waszego życia. Zatem link zostawiam Wam w opisie i serdecznie zapraszam do jego odsłuchania, jeśli jeszcze nie słyszeliście, a jeśli Wam się słuchać nie chce, co totalnie rozumiem, to w takim telegraficznym skrócie, no cóż, no z alkoholem miałam problem. Problem polegał na tym, że piłam niewielkie ilości, zwykle sama, przed telewizorem albo komputerem, rzadko się tak naprawdę upijając, zwykle dbając o ten taki stan przyjemnego rozluźnienia, takie, wiecie, takie lekkie mrowienie, lekki szum, które na tamtą chwilę wydawał mi się bardzo przyjemny. I wszystko w tym by było okej, gdybym nie robiła tego codziennie. Codziennie, systematycznie, na tyle systematycznie, że kiedy alkoholu brakowało, to potrafiłam naprawdę nieźle kombinować, żeby jakoś go zdobyć, tak? Żeby znaleźć w odmętach mojej zamrażarki chociaż odrobinę wody, iść do monopolowego w środku nocy przy zacinającym w poziomie deszczu ze śniegiem. Kombinowałam jak koń pod górę. W innym wypadku nie potrafiłam myśleć o niczym innym. A jeśli już tego alkoholu finalnie kompletnie nie było i nie miałam go skąd wyciągnąć, to miałam poczucie jakiegoś takiego dziwnego zagubienia, nieumiejętności znalezienia sobie miejsca, chaosu, pewnej niekompletności, jakby mi brakowało jednego elementu, idealnego elementu mnie, idealnego wieczoru, idealnej imprezy, idealnej posiadówki itd., itd. Na zegarku wybijała 19, a ja musiałam się napić. Niezależnie od tego, czy było mi smutno, wówczas piłam na poprawę nastroju, czy na wesoło, wtedy piłam, żeby coś celebrować. Każda okazja była dobra i myślę, że część z Was czuje, o czym mówię i tych w szczególności zapraszam do dalszego słuchania. Pierwsza myśl, że chyba powinnam coś z tym zrobić, ale bardziej instynktowna niż taka w pełni świadoma, pojawiła się jeszcze na studiach. No ale wówczas przez głowę mi nawet nie przeszło, żeby poczynić jakieś takie radykalne kroki w kierunku trzeźwego życia. To mnie absolutnie przerastało, to była jakaś totalna abstrakcja. Oczywiście były 30-dniowe wyzwania, że wiecie, przez 3 dni nie piję alkoholu, robię sobie detoks, nowe coś tam, nowa ja, albo piję tylko w weekendy, to nawet to było dla mnie jakąś zupełnie nieosiągalną wizją. I wspominałam już w tamtym poprzednim odcinku, że to nigdy nie wychodziło, czego potwierdzenie znajduję w starych kalendarzach, gdzie sobie takie tabelki z dniami tygodnia do skreślania zapisywałam i po 3, góra 5 dniach ślad po tym całym moim zapale i długopisie znikał, a ja wracałam do piwek, winek i innych płynów. Niemniej już sam fakt, że takie wykreślanki w moich zeszytach się znajdowały, jest dowodem na to, że jakaś część mnie, dlatego mówię o tej instynktowności, dostrzegała problem, że potrzebowałam tych zmian, że bywały momenty, kiedy sobie myślałam, zaraz coś tu nie gra, chcę inaczej. Tu znowu odsyłam was do pierwszego odcinka w tym temacie, bo tam poruszam dużo, dużo zagadnień na temat tego, jak uzależnienie objawiało się u mnie, jak wyglądała w ogóle moja historia spożywania alkoholu. I to jest w ogóle dosyć zaskakujące, bo ja zaczęłam pić bardzo późno, dopiero jak skończyłam 18 lat. Jak próbowałam siebie samą oszukiwać i co sprawiło, że wreszcie znalazłam w sobie moc, żeby dać sobie z tym spokój. Po prostu nie chcę się za bardzo powtarzać, bo wiem, że jest tutaj cała masa słuchaczy, dla których ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego, więc po prostu odsyłam was do tamtego nagrania. Więc dałam sobie spokój 2 lata temu. I te 2 lata z jednej strony wydają mi się krótkie jak 2 dni. Intensywne, ale jednak 2 dni. Z drugiej, kiedy patrzę na siebie, na to, co mam obecnie w głowie, jak wyglądam, kim jestem, jak wygląda moje życie, jak wyglądają ludzie dookoła mnie, to mam wrażenie, że tamto wydarzyło się jakby w innym życiu, bo zmieniło się wszystko i w tych słowach nie ma cienia przesady. Pamiętam, jak jeszcze jako osoba pijąca słyszałam opowieści jakichś tam abstynentów w internecie, bo jak gdzieś dookoła tych treści krążyłam już od dawna, ale oglądałam je jakby przez palce i oni tam opowiadali, że życie bez alkoholu to najlepsze, co im się przytrafiło, że trzeźwość jest wspaniała i pamiętam, jak mnie skręcało w środku, bynajmniej nie z zazdrości, a takiej jakiejś dziwnej formy, nie wiem, zażenowania może? Nie wiem nawet do końca, jak nazwać to uczucie. Zalatywało to jakimś takim nawiedzonym, sekciarskim, trochę oazowym klimatem w stylu, a teraz złapmy się za ręce i stańmy się jednością. Nasza siła leży w trzeźwości, wiecie. Poza tym tak sobie myślałam, że no kurde, no wszystko fajnie, ale jak ja mam się bawić bez alkoholu? Przecież to alkohol jest najważniejszym punktem imprezy. Umawiacie się, co pijecie przed, kupujecie po drodze, dajecie sobie w prezencie, dolewacie, a kiedy uznacie, że już wystarczy, no to impreza się kończy, tak? Siedzieliście kiedyś na domówce, jak się gorzała skończyła? Jak ktoś mi mówił, że umie się bawić bez alkoholu, to uznawałam, że kłamie albo kłamie, no bo no, bez tego się nie da. To po alkoholu czułam się najatrakcyjniejsza, uśmiechałam się do siebie w klubowych łazienkach, na pewno co znacie to, nie? Jak sobie już człowiek chlapnie i myje ręce i patrzy w lustro, bo ja się ostatnio dowiedziałam, że nie tylko, bo mi się zawsze wydawało, że tylko ja tak mam, ale podobno wszyscy tak mają, że patrzysz w lustro i myślisz sobie, kurwa, jak jestem piękna. Alkohol dawał mi pewność siebie w towarzystwie i wyciszenie w samotności, czyli wszystko, czego potrzebowałam, a tak naprawdę tego drugiego potrzebowałam jeszcze bardziej niż tego imprezowego seksapilu. Nalewałam sobie whisky do szklaneczki, włączałam serial i to był mój czas, moje święto. Ja niczego więcej nie potrzebowałam. I bez tej szklaneczki, no to już nie było to samo. Minęły 2 lata, a ja, słuchajcie, stałam się jednym z tych internetowych, uśmiechniętych abstynentów, którzy wysławiają życie bez alkoholu i zapewniają, że to ma sens. I ja już wiem teraz, dlaczego mnie tak telepało, jak słuchałam podobnych wywodów z ust innych te x lat temu. Bo miałam wrażenie, że to jest fikcja, że to jest kłamstwo, że oni mnie w trąbę robią, bo przecież tak się nie da. I teraz mam pewność, że fikcją było wszystko to, co o alkoholu wcześniej myślałam, bo alkohol sam w sobie tworzy fikcję w naszych głowach. Wcale nie sprawił, że na imprezach byłam bardziej FIFA Rafa. Pierdoliłam głupoty takie, że szkoda gadać, których wstydziłam się później na drugi dzień niejednokrotnie. Gadałam z ludźmi, z którymi na trzeźwo nie chciałabym mieć nic wspólnego. Zawierałam relacje bez przyszłości. No cóż, ja widziałam później zdjęcia z tych imprez. Z przymrużonymi oczkami i głupkowatym uśmiechem wcale nie wyglądałam tak sexy, jak mi się zdawało. No ale na szczęście nikt tego nie widział, bo wszyscy byliśmy tak samo zrobieni. Alkohol w ogóle daje takie poczucie wspólnoty. Nie? Wszyscy pijemy, wszyscy jesteśmy fajni, bo wspólnie ramię w ramię zalewamy pałę, a kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. To poczucie wspólnoty osoba niepijąca bardzo mąci. Okej, może nie zawsze bardzo, zależy od towarzystwa, ale jak trafisz na takie mocno alkoholowe, to twój komunikat, komunikat o tym, że pić nie będziesz, budzi całą gamę dziwnych emocji. Od niedowierzania, przez totalne wyparcie, po złość, no bo jak to tak? Podczas tych 2 lat trzeźwości, która wracała od czasu do czasu jak refren w moich mediach społecznościowych, często dostawałam wiadomości o presji towarzystwa, że czasem po prostu nie pić się nie da, bo tą niepijącą, niechcącą pić osobą powoduje strach przed odrzuceniem, przed wykluczeniem ze stada i jako ta jedyna trzeźwa na imprezie już widzę, skąd to się bierze. Wydaje nam się, mówię tutaj, skąd się bierze to, że ludzie pijący tak bardzo chcą zachęcić wszystkich innych do picia. Nam się wydaje, że po alkoholu jesteśmy cool, ale mamy gdzieś jednak z tyłu głowy świadomość, że kurde, nie do końca, że będziemy gadać głupoty i robić rzeczy, których byśmy na trzeźwo nie zrobili i lepiej by było, gdybyśmy wszyscy mogli się po pijaku z tego śmiać. Ja generalnie mało wychodzę i mam dosłownie garstkę znajomych, więc nikt się, myślę, na mnie za to nie obrazi, ani nie zostanę z żadnego towarzystwa wykluczona za te obserwacje, nawet jeśli to I don't give a fuck. Obserwacje, że po dużej ilości alkoholu, bo ja generalnie pamiętam do dziś, jak się siedziało gdzieś na imprezach, na domówkach, w kuchni i wiodło się takie długie, mądre dyskusje, z których później niewiele się pamiętało, ale pamiętam to uczucie, że to jest takie mądre, takie wartościowe, co ja teraz mówię. Pamiętam to dobrze i teraz wiem, jak to naprawdę brzmi. I w pewnym sensie jest to dla mnie porażające, ta różnica w odbieraniu myśli przez osobę pijącą i trzeźwą, że ta substancja sprawia, jakbyśmy przenosili się do zupełnie innego Matrixa. Świat osób pijących na trzeźwo odbieram zupełnie inaczej. Te mądre myśli są w rzeczywistości zapętlonymi zdaniami, kilkoma frazami, które wydają nam się mądre, więc je powtarzamy jak zdarta płyta. Za to w naszych głowach zasługujemy wtedy na Nobla, bo to jest takie mądre, takie głębokie, te wszystkie myśli o życiu i śmierci. Ale osobiście uważam, trochę na obronę tych pijących, że to jest całkiem urocze. Te wywody po pijaku też bardzo dużo o nas mówią i o tych naszych jakichś ukrytych pragnieniach i myślach i odczuciach. To nie jest tak, że jakkolwiek pogardzam teraz pijącymi. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Spotykałam się i spotykam się wciąż z tym, że ludzie odbierają moje niepicie jako chęć wywyższenia się, jako chęć zdobycia jakiejś kontroli, potrzeba jakiegoś ponabijania się z pijącego otoczenia. To jest kompletnie nie tak. Nie piję dla siebie, nie po to, żeby się z ciebie śmiać pod nosem, nie po to, żeby uzyskać cokolwiek oprócz własnego szczęścia i komfortu, jakiego nigdy wcześniej nie znałam, a przynajmniej nie w czasie, kiedy piłam. Zauważyłam w ogóle, że kiedy się przed kimś outuję z moją trzeźwością, to nie zawsze jestem traktowana poważnie. Słyszę wtedy, ale że ty? Przesadzasz, wszystko jest dla ludzi. No wiecie, no w końcu rzadko się zataczałam. Jestem raczej, albo robię wrażenie, raczej układanej, spokojnej, nie mam na koncie jakichś podupconych przygód, nikt przeze mnie za specjalnie nie cierpiał, kiedy zrobiłam coś głupiego po pijaku. No więc często nie jestem nawet brana przez moje otoczenie pod uwagę jako osoba, która może mieć z tym jakikolwiek problem. W internecie to samo, nie raz i nie dwa spotykałam się z komentarzami, że na pewno przesadzam, że wymyślam sobie, bo każdy sobie teraz coś wymyśla w internecie. Dla mnie to jest absolutnie niebywałe, że ktoś stworzył sobie scenariusz, w którym zmyślam coś tak wstydliwego, tak oczywiście stereotypowo brudnego jak alkoholizm, żeby się wyróżnić. Że co, że niby zrezygnowałam z picia, z mojej ulubionej czynności, z mojego złudnie najwspanialszego momentu w trakcie dnia, żeby raz w roku wspomnieć o tym na Instagramie? To by było poświęcenie niewspółmierne do tych kilku polubień, które mam pod postem, gdzie mówię o tych sprawach. Gdybym miała wymienić jeden minus trzeźwości, który tak naprawdę nie wynika z samej trzeźwości, tylko tej społecznej nieświadomości, to tłumaczenie. Tłumaczenie światu, że nie napiję się, nie piję, tak, jestem trzeźwa i tak dalej, i tak dalej. Chcę tutaj też wpuścić w tą obserwację trochę światła, bo jeżeli zastanawiacie się nad rezygnacją albo ograniczeniem alkoholu i boicie się właśnie tych pytań, które się wcale nie skończą bardzo szybko, to ja wam obiecać mogę z ręką na sercu, że nawet przy takiej porcelanowej wrażliwości, jaką posiadam ja, wyrobicie sobie bardzo szybko pancerzyk, bo im dłużej nie pijesz, tym mocniej dostrzegasz sens swoich działań i bezsens tych wszystkich pytań. A dlaczego? A po co? I tak dalej, i tak dalej. Ja w tym momencie się już w ogóle nie tłumaczę. Nie piję, bo nie piję. Nie, bo nie. Nie, bo nie. Nie, bo nie. Nikt mi lejka do gardła nie wsadzi. Nie piję. Mam sok, mam kolę, mam wodę. Mam moktajle, których na szczęście jest coraz więcej i są przepyszne i piękne i pozwalają zająć rękę, jeżeli czujemy potrzebę, żeby tą rękę mieć zajętą czymś alkoholopodobnym. To jest w ogóle fantastyczny protip dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z trzeźwością. Alternatywy 0%. Bo one dają częściowo to poczucie takiego towarzyskiego komfortu, dają podobny vibe, często ograniczają pytania dotyczące naszej decyzji, bo niewiele jest osób, które tak dogłębnie analizują, co tam popijamy, jeśli jest to podane w podobny sposób, co alkoholowy drink. No i to jest po prostu smaczne. Smaczne, zwykle tańsze, jak nie ma w tym cukru, to nawet zdrowe. Piwka 0% świetnie nawadniają na przykład, co prawda mi robił też brzuchol okropny, w sensie bąbelki w piwie na imprezach to jest big no-no dla mnie, no ale to jest oczywiście rzecz bardzo indywidualna. 0% alternatywy są super. Oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że trzeba sobie przeanalizować, czy taka rzecz nas nie triggeruje do picia. Nie znam się na tym, ale domyślam się, że tak też może się dziać, że jak już mamy do czynienia z czymś, co przypomina nam o alkoholu, to automatycznie mamy potrzebę się napicia czegoś procentowego. Ja u siebie tego nie zaobserwowałam po prostu, dlatego często stawiam właśnie na takie alternatywy. Generalnie w tym wszystkim, co dzisiaj mówię, nie traktujcie tego, co mówię, jako takie uniwersalne porady, dobrze? Dopasujcie wszystko, co tutaj usłyszycie, do własnych potrzeb. W ogóle muszę stwierdzić po tych 2 latach, że mam w sobie dużo wdzięczności za wyrozumiałe towarzystwo, jak już w temacie towarzyskim jesteśmy. Towarzystwo, którym się otaczam, bo w tych moich bliższych kręgach naprawdę nie było sytuacji, w której spotkałabym się z jakimś uszczypliwym komentarzem. Kilka relacji faktycznie się... Może nie rozpadło, ale się rozluźniło, bo nagle się okazywało, że mieliśmy chemię, ale tylko po kilku głębszych. No ale ja to biorę na klatę. Ja się z tym liczyłam od samego początku i od samego początku tak naprawdę byłam w stanie wskazać palcem, kto to będzie. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może być trudne, szczególnie kiedy mamy zwartą taką pijącą paczkę. Ale w tym podcaście ja nie mogę mówić za wszystkich, a ja akurat mam... Być może też nie do końca to jest zdrowe i czymś podyktowane, do czego się doskrobię w trakcie terapii, którą podjęłam, ale mam jednak kocią naturę. Mam zaskakującą łatwość w rezygnacji z ludzi, co w sytuacji takich jak ta, tak radykalnych zmian, bywa pomocne. Pamiętajcie, że ludzie przychodzą i odchodzą cały czas. Od pierwszych dziecięcych przyjaźni po późną starość nie ma nikogo ani niczego na zawsze. A to, co mamy najdłużej podczas tej naszej ziemskiej wędrówki, to nas samych i własne życie, które jednak, kurde, miło byłoby sobie lepić wedle własnego uznania. Ja naprawdę wierzę w to, że to jest możliwe. To się oczywiście wiąże z odpowiedzialnością, zabraniem życia na klatę, za rezygnacją z różnych rzeczy, również z ludzi, ale to również z każdym miesiącem mojej trzeźwości wydaje mi się być procesem coraz piękniejszym i bardziej wartościowym. Bardzo mi dużo dała ta pełna trzeźwość w rozumieniu odbierania świata dokładnie takim, jaki jest, bo ten brak możliwości zagłuszania emocji, bo tym właśnie było dla mnie to piwko i winko co wieczór, jest w pierwszym momencie oczywiście zajebiście trudne. Nagle sobie musisz pobyć sam na sam z własną głową, pobyć z tym, co ci się tam wykluwa w czaszce, nie zawsze po twojej myśli, ale w pewnej chwili pojawia się to fantastyczne uczucie pełnej kontroli, na które naprawdę warto czekać. Bo to, że ty na chwilę nie będziesz myślał o danym problemie, nie znaczy, że on zniknie. Nawet jeśli jest wyłącznie w twojej głowie, bo większość problemów zaczyna się i kończy w naszych głowach, to on cię dojedzie następnego poranka albo w trakcie dnia. I mam wrażenie, że ta moja trzeźwość chroni mnie właśnie od takiej myślowej prokrastynacji, nie ma czegoś takiego, ale wiecie, o co chodzi. Jeżeli jakaś rzecz mnie uwiera, to biorę ją na tapet od razu, bo nie mam ze specjalnie innego wyjścia, nie mam środków, żeby ją zagłuszyć chwilowo. I dzięki temu radzę sobie z nią znacznie szybciej. Jejku, przesłuchałam właśnie ostatnich kilku minut tego, co nagrałam i te ostatnie zdania, to jest jakaś jazda bez trzymanki. Mam nadzieję, że jakkolwiek chumacie czacze. Przejdźmy może do kolejnego punktu, bo ja sobie tu wszystko ładnie wynotowałam. Właśnie, jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tego aspektu imprezowego, bo po tych 2 latach bez alkoholu jestem w stanie stwierdzić, że imprezy bez alkoholu są lepsze. I to jest zdanie, które jakbym usłyszała 3 lata temu, to bym się zaśmiała w głos po prostu. Zaplułabym się ze śmiechu. One są lepsze, chociaż inne, ale po kolei. Po pierwsze, bardzo długo wydawało mi się, że trzeźwość odbierze mi pewność siebie, a tak naprawdę mi ją zwróciła w jakiś magiczny sposób. Tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, jakby sobie przypomnieć te wszystkie moje pijackie sytuacje, to miałam więcej prób, niekiedy panicznego zapanowania nad sytuacją, nad rozmową, nad moim zachowaniem po pijaku niż na trzeźwo, bo na trzeźwo po prostu to kontroluję. Koniec, kropka. Wydaje mi się, że to może być cecha osobnicza i może mieć związek z moją wrażliwością, ale jak sobie przypominam, to będąc pod wpływem, ja cały czas mieliłam, co powiedziałam, jak powiedziałam, wcale nie potrafiłam się wyluzować i wyłączyć myślenia. Ja się zapętlałam w analizie tego, czy zdanie, które właśnie z siebie wyplułam, a które było pijacką myślą, to nie było za dużo. Warto też zaznaczyć, że ta wewnętrzna analiza już sama w sobie była pijacka, zatem z tą moją autodyskusją nigdy koniec końców nie dochodziłam do skutku. Zawsze to było jakieś takie rozgrzebane i zostawione i w rezultacie nie wiedziałam kompletnie, czy zapanowałam nad daną sytuacją, czy nie i jak wypadłam. No i teraz wiem, co mówię, kiedy mówię, czy chcę mówić, czy chcę milczeć i jakkolwiek może to być źle zinterpretowane, mam nadzieję, że nie, to wśród osób pod wpływem czuję, że to ja mam największą kontrolę nad sytuacją. Oczywiście nie bawię się w żadnego Master of Puppets, chodzi mi o kontrolę sytuacji dookoła mnie, w mojej przestrzeni i osobiście uważam, że to jest naprawdę super uczucie. Wcale nie jestem spokojniejsza na imprezach na trzeźwo. Nie czuję się nudziarą. Tańczę, szaleję, rozmawiam. Nie czuję, żebym jakoś specjalnie odbiegała od osób pod wpływem. Jak się wygłupiamy, to ja również. I uwierzcie, idę wtedy na całość. Nie biorę jeńców, bo jak się okazuje na trzeźwo, nie mam problemu z robieniem z siebie pajaca. Ale do pewnego momentu. I tu jest kolejny punkt. Imprezy na trzeźwo zwykle trwają krócej. To jest ta różnica. I to jest okej. Okay. W tym momencie imprezuję zwykle do północy i idę palulu choćby nie wiem co. I pamiętam, że po alkoholu zawsze się bałam tego momentu, że będę tą nudziarą. Nawet jak już nie miałam siły, to ja po prostu ze sobą walczyłam, żeby nie wyjść na tą nudziarę, która pierwsza wychodzi z imprezy i wszystko psuje. I później wszyscy jej obrabiają dupę, bo pierwsza wyszła, czyli już nie mogła więcej pić i tak dalej, i tak dalej. Na pewno znacie takie coś w głowie, co się dzieje, jak już nie masz siły dalej siedzieć i pić, ale jednocześnie nie chcesz dać ciała. To jest w ogóle chore, ale nieważne. I teraz mam to w dupie. I to jest wspaniałe. A satysfakcja z tego, że kolejnego dnia jesteś świeżutki, gotowy do walki od 7 rano, jest najwspanialsza na świecie. Nikomu niczego nie musimy udowadniać. Nikomu niczego nie musimy udowadniać. To jest nasz wybór i nasza szansa na małą, a w zasadzie nie małą, jeśli pijecie często, rewolucję. Jeśli aspekty towarzyskie was jeszcze nie przekonały, ja chciałabym też być dobrze zrozumiana. To nie jest odcinek, w którym jakkolwiek próbuję przekabacić na siłę. Może kogoś zachęcę do zmian, może kogoś zainspiruję, ale jeśli pijesz i pić lubisz, to pij. To jest twoja odpowiedzialność i jestem naprawdę ostatnią osobą, żeby oceniać twoje wybory. Ale w ramach omówienia tych nietowarzyskich plusów niepicia, to moje ciało kompletnie się zmieniło. I tak, słyszę teraz wasze, o już kurde, nie przesadza, jesteś taka sama. Ale ja i tak się będę upierać, że zrobiłam formę. Może ostatnio trochę się z siłownią opuściłam, tu przyznaję się bez bicia, ale i tak moje ciało nigdy nie wyglądało lepiej niż teraz. Problemy z cerą zupełnie zniknęły i oczywiście może mieć na to wpływ wiele czynników, ale takie totalne zniknięcie nagle problemów trądzikowych pokryło się z moją rezygnacją z alkoholu, co pozwala mi twierdzić, że po prostu mój organizm się z alkoholem bardzo nie lubił, o czym próbował mnie poinformować, ale ja zupełnie tego nie słyszałam. I uwaga, teraz dowalę, ale naprawdę uważam, że wyglądam młodziej. To znaczy, okej, wyglądam na swój wiek, to nie jest tak, że nie wiem, odwróciłam mój zegar biologiczny i teraz wyglądam na 18, wyglądam na 33, jestem z tym okej. Ale to, że mam lepszą skórę, trzymam dobrą wagę i nie odwadniam się codzienną flaszką, sprawiło, że po prostu moja gęba wygląda dobrze, na co zresztą sami zwracacie uwagę na Instagramie i się pytacie, jakiego podkładu używam, albo żebym wam zdradziła moją rutynę pielęgnacyjną. Moją rutyną pielęgnacyjną, moi drodzy, jest brak flaszki wina co wieczór. Poza tym zaoszczędziłam kupę kapuchy. Czekajcie, mam taką apkę, która mi liczy dni trzeźwości i tam sobie też ustawiłam ilość zaoszczędzonych pieniędzy, których na pewno jest więcej tak naprawdę, bo wstawiłam, tam się jedną kwotę ustawia i to chyba była taka orientacyjna cena dwóch piwek, a przecież miałam też epizody bardzo drogich alkoholi, o których wspominam w odcinku All Coming Out, do którego zapraszam raz jeszcze. I co? I teraz mam tutaj, czekajcie, gdzie to było? Ponad 7 tysięcy złotych. I oczywiście ja do skarbonki ich nie zbierałam, poszły na co innego, ale to gdybym wydała je na alkohol, no to byłoby 7,5 tysiąca przeznaczone na ból głowy, zagłuszanie myśli, marnowanie czasu, mówienie głupot, poranki z głową w kiblu i to znieczulenie, które pozornie było fajne, a tak naprawdę było po prostu... No, nazywając rzeczy po imieniu, było stopniowym wyniszczeniem organizmu. Jakoś nie za specjalnie mi na tym zależy, nie takie były założenia tego odcinka, żeby to wybrzmiało, ale muszę stwierdzić, że przez te 2 lata się bardzo zradykalizowałam, jeżeli chodzi o moje myślenie o alkoholu, bo teraz naprawdę wierzę w to, że alkohol nikomu nie jest potrzebny, że gdyby się nigdy nie pojawił, to też byłoby okej, a jednocześnie on w magiczny sposób wżarł się w nasz ludzki gatunek jak najgorsza trucizna. I ja wiem, że na hasło najgorsza trucizna część z was wzruszyło ramionami, część się pogniewało. W ogóle emocje, jakie budzi krytyka alkoholu, są niebywałe. Są absolutnie niewspółmierne do tego, czego dotyczą. Ludzie, szczególnie w internecie, a w zasadzie co tylko w internecie, bądźmy szczerzy, odbierają podobne treści, jakbyśmy im matkę i ojca nas wyzywali. Bardzo silne emocje, bardzo mocne zdanie. Po co? Nie wiem, choć się domyślam. I w pewnym sensie to wiem. W pewnym sensie rozumiem nawet, bo we mnie też takie treści budziły złość, irytację, tak jak wspominałam na początku tego odcinka, skręcało mnie gdzieś wewnątrz, bo... Te wszystkie słowa, te wszystkie określenia negatywne związane z alkoholem delikatnie uwierały tam, gdzie wcale nie chciałam zaglądać, nawet sama przed sobą. Odbierały mi możliwość kreowania sobie wymówek, w które nie wierzyłam tak naprawdę, ale które dawały mi jakąś przestrzeń, dawały mi złudzenie, że wcale nie jest przecież tak źle ze mną, że po prostu pić trzeba umieć, a jak ktoś nie umie, no to jest jego problem, tak? Że wszystko w umiarze jest dla ludzi. Ilość przerażających historii, które wyzwalała przez te 2 lata moja deklaracja abstynencji, wbiły mnie absolutnie w sufit. Mam wrażenie, że ludzie mając przed sobą kogoś, kto problem rozumie, kto go doświadczył, zrozumie też ich historie, których zwykle się nie opowiada przy kawie na mieście. Znajomi opowiadali historie swoje albo historie bliskich im osób, historie ojców i matek, którzy pili i bili, historie wypadków, gwałtów, śmierci, które są kurde znane w prawie każdej rodzinie. Ja autentycznie nie spotkałam się z nikim przez 33 lata mojego życia, kto stwierdziłby z ręką na sercu, że problem alkoholowy w jego rodzinie bliższej czy dalszej nigdy się nie pojawił. I teraz gdyby ten alkohol w tych historiach zamienić na jakąś, nie wiem, przerażającą chorobę, która odbiera ci stopniowo zmysły i rozum, to bylibyśmy spanikowani, bylibyśmy przerażeni, że może dotknąć i nas, skoro wydarzyła się w naszej rodzinie. Robilibyśmy wszystko, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu tego dziadostwa. Ale no to tylko alkohol, tak? A przecież kto jak kto, ale my umiemy pić, prawda?